Słowa do słowa. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela wielkanocna, rok B. Z Dziejów Apostolskich. W nikim innym nie ma zbawienia. Z psalmu 118. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, stał się głowicą węgła. Z pierwszego listu świętego Jana. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Z Ewangelii według świętego Jana. Życie swoje oddaję za owce. Siostry i bracia, przed nami czwarta niedziela wielkanocna. 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Początek tygodnia wołania całego Kościoła o to, by ci, których Bóg zapragnął, którym serce otworzył, w których serce włożył pragnienie służby, mieli odwagę pójść za tym głosem. Mieli odwagę oddać swoje życie temu, od którego je otrzymali. I mając tę świadomość, słyszymy dziś konkretne słowo. Najpierw Dzieje Apostolskie. 5 wersetów z 4 rozdziału tej księgi. Dopiero co w imię Jezusa Chrystusa człowiek, który nigdy nie chodził, doświadczył cudu. Bez żadnego lęku, bez jakiejś zachowawczości. Po prostu nagle zaczął skakać, wielbić Boga, biegać po świątyni. Cieszyć się jak dziecko. Oczywiście wywołało to szok u obserwujących to wydarzenie. Piotr z Janem skwapliwie wykorzystali okazję i ogłosili kerygmat, powiedzieli o Jezusie. Więc usłyszymy w 4 wersecie 4 rozdziału Dziejów, że liczba mężczyzn, którzy uwierzyli po wysłuchaniu nauki apostołów, doszła do 5000. Oczywiście noc spędzona w areszcie, zebranie całego Sanhedrynu, wszyscy z rodu arcykapłańskiego, uczeni, starsi, zwierzchnicy. I pojawia się pytanie, czyją mocą, w czyim imieniu wy to zrobiliście? A wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, bez ogródek, powie, że to wszystko dzięki imieniu Jezusa Chrystusa. Tego Jezusa z Nazaretu. Że pod niebem nie ma innego imienia danego ludziom, w którym mogliby zostać zbawieni. Autor Dziejów doda w kolejnym wersecie, że ci wszyscy, którzy obserwowali tę dyskusję, widząc śmiałość Piotra i Jana i mając świadomość tego, że są ludźmi niepiśmiennymi i prostymi. Język grecki się tam nie patyczkuje. Używa naprawdę bardzo obcesowych słów. Pojawia się nagle zdziwienie. Jak to wytłumaczyć? Piotr czy Jan nie muszą szukać wyjaśnienia. Oni się przekonali, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc nie mogą nie mówić o Jezusie. Zresztą dadzą o tym wyraźne świadectwo w 20 wersie tego rozdziału. Oni już się przekonali, oni znają wartość, znają wagę i znają władzę imienia Jezusa. Wiedzą dobrze, że Bóg będzie potwierdzał słowo znakiem, działaniem, że to, w co wierzy cały Izrael, świadomość faktu, że gdy głosi się słowo, to słowo się staje, dzieje się cud stworzenia, obecności. To właśnie wydarza się, gdy wzywa się imię Jezusa Chrystusa. I pytanie, które się rodzi od razu w sercu, gdy człowiek świadomie czyta ten tekst, jest pytaniem o to, czy my w to wierzymy. Czy mamy świadomość tego, czyśmy się przekonali, że wezwanie imienia Jezusa Chrystusa wiąże się z Jego natychmiastową odpowiedzią, z Jego obecnością. Że gdy, siostry i bracie, wypowiadasz imię Jezus, On odpowiada: jestem tutaj, teraz, dla Ciebie. Warto być tego świadomym, warto o tym pamiętać. By przypadkiem nie spełniło się słowo z psalmu 118, na które zresztą powołuje się apostoł Piotr w swojej odpowiedzi skierowanej do Sanhedrynu. On jest kamieniem przez was budowniczych z pogardą odrzuconym, a jednak stał się kamieniem węgielnym. 22 werset 118 psalmu, który zresztą dziś słyszymy jako komentarz do tego czytania. Ten kamień, który nie pasował, który został odrzucony, który wydawał się niepotrzebny, on staje się głowicą węgła. Jest kamieniem, który spaja ściany, który sprawia, że budowla się nie zawali, nie rozsypie. On daje gwarancję trwania. My doskonale wiemy, że jest to związane również z obietnicą, którą Jezus dał pierwszemu z apostołów. Na Tobie zbuduję mój Kościół. Piotr ma być u fundamentów. Chrystus jest głowicą węgła. Trzeba lepszej rękojmi? Bardziej czytelnej gwarancji? Kościół jest dziełem Bożym i Bóg zadba o swój Kościół. Naszym zadaniem jest rozpoznawać Chrystusa, uczyć się Go, być z Nim w relacji. Traktować go jako głowicę węgła naszego życia. Wiedzieć, jaką ma wagę, jaką wartość ma imię Jezusa Chrystusa. I być wiarygodnym świadkiem. Szczególnie, gdy mówi się o nas, chrześcijanie, Christianoi, Chrystusowi. Trzeba sobie o tym nieustannie przypominać. I właśnie o tym przypomina nam dziś apostoł Jan w pierwszym i drugim wersecie trzeciego rozdziału swojego pierwszego listu. Krótkie, konkretne wezwanie. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Przekonajcie się, przyjrzyjcie się tej miłości. Nie tylko o słowa chodzi. Nie tyle o słowa chodzi. My nie do końca rozumiemy, nie do końca chwytamy to, co dla współczesnych Janowi czy Piotrowi było oczywiste. Imię oznacza istotę, powołanie, drogę życia. Imię jest tożsame z człowiekiem. Wypowiadasz czyjeś imię i wiesz, kim jest. Wypowiadasz swoje imię, objawiasz, odsłaniasz swoje imię komuś i on może się dowiedzieć, kim jesteś. Wchodzicie w relacje. Dziećmi Boga zostaliśmy nazwani. Jesteśmy nimi. Słowo staje się życiem. Jest rzeczywistością. Jaka to jest miłość? Bez względu na to, jak postawimy to pytanie, co zaakcentujemy i co chcemy wydobyć w odpowiedzi, każdy z nas może się przekonać i świat może się przekonać, że ta miłość, którą obdarza nas Ojciec, jest miłością absolutną, jest miłością bezwarunkową, jest miłością odsłaniającą wszystko, jest miłością ryzykującą wszystko, jest miłością życiodajną. Miłością niepokonalną i nieskończoną. Jest miłością, która stworzyła świat z niczego i stworzyła nas z siebie samej. Bo przecież jesteśmy stworzeni z miłości i dla miłości. Kto jak kto, ale apostoł Jan wie o tym doskonale. Dlatego chcę, abyśmy dziś sami sobie przypomnieli o tym, kim jesteśmy. Abyśmy po raz kolejny zdali sobie sprawę z naszej tożsamości, z naszej wyjątkowości. Z naszej godności, żebyśmy nie wątpili, że Bóg kocha człowieka, że Bóg kocha grzesznika. I o tym nas również przekonuje dzisiaj bezpośrednio Jezus w tym fragmencie 10 rozdziału Ewangelii Jana. Wiemy, że szerszym kontekstem tego tekstu jest uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia. Ludzie, którzy są świadkami tego wydarzenia, którzy się też przysłuchują dyskusji tego człowieka z uczonymi, z faryzeuszami, tam, gdzie widać też tę nienawistną gwałtowność wobec Chrystusa, gdy On sam powie: na ten świat przyszedłem dla rozdzielenia, aby niewidzący zobaczyli, a widzący stali się ślepi. 139, werset 9 rozdziału Ewangelii Jana. Kilku z faryzeuszy, którzy są blisko Jezusa, słyszą to i pytają: jesteśmy ślepi? I wtedy Jezus odpowiada: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Skoro jednak teraz mówicie: widzimy, grzech wasz trwa. O tak, mówię wam, kto do zagrody owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się tam od tyłu, jest złodziejem i grabieżcą. Pojawiają się te pierwsze wersety 10 rozdziału i dochodzimy do wersetu 10. Przyszedłem, aby życie miały owce i by miały je w nadmiarze, miały je w obfitości. I wtedy Jezus wypowiada słowa, które docierają do nas w liturgii niedzielnej. Jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce. Najemnik od razu porzuca owce, gdy tylko zobaczy, że wilk się zbliża. Ja jestem dobrym pasterzem. Życie swoje oddaję za owce. Nikt mnie go nie pozbawia, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc przyjąć je znowu. We mnie te słowa od razu rezonują obrazem, który pojawia się w proroctwie Ezechiela. Bóg, który przychodzi, by na wzór pasterza zaopiekować się swoim ludem, widzi, że owce są niezaopiekowane, że ci, których wybrał na pasterzy, nie spełniają swojego zadania, więc on sam chce się zająć, szczególnie owcami odrzuconymi, opuszczonymi, zrezygnowanymi czy stojącymi na krawędzi rozpaczy. Owszem, dziś niedziela dobrego pasterza. Prosimy o powołania. Prosimy o pasterzy, którzy mają serce na wzór serca Jezusa. Ale warto sięgnąć jeszcze głębiej w historię narodu wybranego. Konkretnie chodzi o 6 rozdział 1 Księgi Kronik. Tam autor natchniony wylicza miasta, które zamieszkują kapłani. Pojawia się Hebron, jest Libna, Jatir, Esztemoa, Hilas, Debir, Aszan, Betszemesz. Jest Geba, jest Alemet i Anatot. I przy tych wszystkich miastach mamy również określenie, że na własność poszczególnych potomków Arona zostają przeznaczone i miasta, i pastwiska. Pola otaczające te miasta, przysiłki. Jak refren przy 13 wymienionych miastach pojawia się właśnie to określenie. Co prawda sami kapłani nie trudnili się wypasaniem owiec, więc ten wtręt o pastwiskach mógłby niektórych dziwić albo wydawać się niepotrzebnym. Ale może chodziło o coś więcej. Może w tych słowach było ukryte też konkretne wezwanie, by kapłani dawali duchową strawę tym, którzy zostali powierzeni ich pieczy. Bo przecież takie jest zadanie kapłanów. Ale warto sięgnąć jeszcze głębiej. Słowo pastwisko w języku hebrajskim brzmi migresz. Rdzeniem tego słowa jest czasownik tłumaczony jako wypędzać, wyrzucać albo być wygnanym, odepchniętym, złupionym. Naturalnie jednym ze skojarzeń również w języku polskim jest to, że owce się wygania na pastwiska. Ale spójrzmy na siebie. Ile razy doświadczyliśmy jakiegoś rodzaju wygnania, wypędzenia? Takiego stanu serca, który zabija radość życia, który odbiera nadzieję. Może chodzi o to, by usłyszeć dziś jeszcze dobitniej, szczególnie przez tych, którzy zostali wezwani, by być kapłanami, że naszym zadaniem, zadaniem pasterzy, jest gromadzenie i nakarmienie tych, którzy są wypędzeni, wygnani, odepchnięci albo i złupieni w swoich oczekiwaniach miłości. Nie jest przypadkiem, że spoglądamy dzisiaj w kierunku Jezusa, który nas karmi swoim życiem, którego pasją jest ofiarowanie nam życia, życia wiecznego. A wiemy, że pasja to zarówno doświadczenie cierpienia i śmierci, jak i przeżywanie tak ożywiającej namiętności, która wybucha, która eksploduje życiodajnie. Więc może chodzi o to, żeby zobaczyć w tej dzisiejszej Ewangelii Chrystusa jako tego, który swoje życie oddaje, można również tłumaczyć, kładzie lub umieszcza za każdego z nas i dla każdego z nas. Oczywiście to się dzieje przez miłość. To się dzieje dzięki miłości. Gdyby sięgnąć do opisu męki Chrystusa, Znajdziemy tam osobę Józefa z Arymatei, który kładzie ciało Jezusa, umieszcza je w swoim nowym, nieużywanym grobie. Nawet jeśli czujemy się czasami tak bardzo śmiertelni, tak bardzo wygnani, odrzuceni, odepchnięci, prawie na krawędzi śmierci, może właśnie wtedy trzeba zobaczyć ten grób Jezusa, miejsce, z którego zmartwychwstał, bo miłość nie może być i nie mogła być zamknięta w grobie. To jest nadzieja dla każdego z nas. Ojciec Niebieski, który tak bardzo kocha swojego Syna, Syn, który odwzajemnia tę miłość, to wezwanie dla nas, dla każdego, kto chce tej Bożej miłości doświadczyć, poznając Boga, słuchając Go, idąc za Nim. To jest miłość, która się nam oddaje, która się kładzie na naszych duszach, w tej Bożej tęsknocie, w doświadczeniu Bożego miłosierdzia, w tym objawieniu życia, prawdziwego życia, życia na wieczność. I tego wam życzę na świętowanie kolejnej niedzieli, czwartej niedzieli wielkanocnej, niedzieli Dobrego Pasterza i na kolejne dni okresu wielkanocnego. Bo Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.